Frodo z przerażeniem uświadomił sobie, że lekkomyślny młody Tuk, zachęcony sukcesem, jaki odniosła jego anegdotka o grubym burmistrzu z Mitchell Delving, popisuje się z kolei humorystycznym opowiadaniem o pożegnalnym przyjęciu urodzinowym Bilba. Właśnie naśladował Bilba, wygłaszającego mowę i zbliżał się do największego efektu tajemniczego zniknięcia. Zirytowało to Froda. Oczywiście dla większości miejscowych hobbitów była to dość nieszkodliwa historia, po prostu jedna z wielu dykteryjek o dziwakach zza rzeki. Lecz niektórzy z obecnych, na przykład Butterbur, mogli to i owo wiedzieć. Słyszeli zapewne niegdyś pogłoski krążące o tej sprawie. Opowiadanie Pippina przypomni im nazwisko Baggins, tym bardziej jeśli ktoś w Bree dopytywał się o nie w ostatnich czasach. Frodo siedział jak na szpilkach, nie wiedząc co począć. Pippin był najwidoczniej ogromnie zadowolony, że skupia na sobie powszechną uwagę i zupełnie zapomniał o niebezpieczeństwie. Frodo nagle się zląkł, że w tym nastroju przyjaciel może nawet napomknąć o pierścieniu, a to już oznaczałoby niechybną katastrofę. Zrób coś i to zaraz, szepnął Frodowi do ucha obieży świat. Frodo zerwał się, wskoczył na stół i zabrał głos. W ten sposób rozproszył uwagę słuchaczy Pippina. Ten i ów hobbit spojrzał na Froda, roześmiał się i przyklasnął, myśląc, że panu Underhillowi piwo zapruszyło głowę. Frodo zaraz się speszył. I jak to było jego zwyczajem, ilekroć przemawiał, zaczął nerwowo przebierać palcami w kieszeniach. Wymacał pierścień na łańcuszku i nagle, nie wiadomo dlaczego, ogarnęła go ochota, żeby wsunąć pierścień i zniknąć, ratując się w ten sposób z głupiej sytuacji. Miał niejasne wrażenie, że takie wyjście ktoś mu podpowiada, ktoś, czy może coś w tej izbie. Oparł się pokusie stanowczo, zacisnął pierścień w garści, jakby go chciał powstrzymać od ucieczki i od wszelkich złośliwych figlów. W każdym razie to dodało mu natchnienia. Wygłosił stosownie do okoliczności słów kilkoro, jak mawiano w Shire. Wszyscy jesteśmy bardzo wzruszeni serdecznością waszego przyjęcia i ośmielam się wyrazić nadzieję, że moja krótka wizyta przyczyni się do odnowienia starych więzów przyjaźni między Shirem a Bree. Porzekłszy, zawahał się i odkaszlnął. Zaśpiewaj! Krzyknął któryś z hobbitów. Zaśpiewaj, zaśpiewaj! Podjęli inni. No dalejże, zaśpiewaj nam jakąś nową piosenkę. Frodo chwilę stał oszołomiony. Potem w desperacji zaczął śpiewać śmieszną piosenkę, którą Bilbo lubił i którą się wręcz chełpił, bo sam ułożył do niej słowa. Była to piosenka o gospodzie, dlatego zapewne przyszła w tej chwili Frodowi na myśl. Na ogół pamięta się dziś z niej ledwie kilka słów. Oto jej wszystkie zwrotki. Jest taka knajpa, powiem gdzie, gdy ktoś mnie pięknie zapyta. Taki w niej ważą piwny lek, że raz z księżyca spadł tam człek, by sobie popić dosyta. W tej knajpie żył pijany kot, co grał wspaniale na skrzypkach. Z rozmachem smyka ciągnął włos, to piszcząc pi, to burcząc w głos, to zwolna grając, to z szybka. Gospodarz trzymał także psa, co strasznie lubił kawały. Gdy nagle rósł u stołu gwar, on chytrze każdy łowił żart i śmiał się, aż szyby drżały. Była i krowa, miała coś wielkopańskiego w postawie. Muzyczny mając słuch, to fakt, ogonem wciąż machała w takt, gdy hops hopsała po trawie. Talerzy srebrnych był też stos i łyżek srebrnych i złotych, by na niedzielę serwis lśnił, polerowano go co sił popiołem każdej soboty. Pociągnął łyk z księżyca człek, kot przeraźliwie zamiałczał, a talerz z łyżką dzyń i dzeń, a krowa w sadzie hop na pień, a pies się śmiał, był to czałczał. Z księżyca człek łyk drugi dzban, pod stół zwaliło się ciało, i śnił o piwie, i mruczał w śnie, aż zbladła noc na nieba dnie i pomalutku świtało. Do kota więc gospodarz rzekł, patrz, białe konie księżyca. Wędzideł gryzą stal i rżą, ich pan pod stołem znalazł dom, a słońce szczerzy już lica. Więc zagrał kot ti-dud-li-da, że ożył bydłch w nieboszczyku i smykiem w strony siekł i siekł, lecz ani drgnął z księżyca człek. Już trzecia, wstawaj, no pryku! Pod góry go już toczą szczyt i wio na księżyc, braciszku, a konie naprzód, człap, 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 a krowa w susach, niby cap, i talerz na końcu szedł z łyżką. A skrzypce szybciej dudlida, pies ryczy groźnie i srodze, na głowie stają krowa i koń, a goście z łóżek, Bóg ich broń, i w chopki po podłodze. Aż nagle struny pąk, bąk, prask, a krowa hop ponad księżyc. Niedzielny talerz w czworo pękł, sobotnia łyżka z żalu brzdęk, a pies ze śmiechu aż rzęzi. A księżyc stoczył się za szczyt, gdy słońce było już w górze. Więc pomyślało, cóż to cóż, już w krąg aż złoto jest od zórz, a wszyscy kładą się do łóżek. Przyjęto pieśni długotrwałymi, gromkimi oklaskami. Frodo miał dobry głos, a słowa przypadły słuchaczom do gustu. — Gdzie jest stary Barliman? — wołano. — Niechby tego posłuchał. Powinien nauczyć swojego kota gry na skrzypcach, żebyśmy mogli zatańczyć. Wszyscy też upominali się o więcej piwa, krzycząc — Napijemy się jeszcze! Dalejże! Jeszcze jednego! Namówili Froda na nowy kufelek, a potem uprosili, żeby powtórzył piosenkę. Wiele głosów przyłączyło się do chóru. Melodię znali z dawna, a słowa chwytali szybko. Teraz Frodo rad był z siebie. Brykał po stole, a kiedy znów doszedł do słów, a krowa hop ponad księżyc, podskoczył wysoko w powietrze, o wiele za wysoko, bo spadł na tacę zastawioną kuflami. Pośliznął się, stoczył ze stołu wśród łoskotu, brzęku i huku. Widzowie otworzyli szeroko usta, by wybuchnąć śmiechem i zastygli w zdumieniu. Śpiewak zniknął. Jakby się pod ziemię zapadł, chociaż nie wybił dziury w podłodze. Miejscowi hobici chwilę patrzyli na to osłupiali. Potem zerwali się z ław i zaczęli wołać gospodarza. Wszyscy odsunęli się od Pipina i Sama, osamotnionych w kącie, i zerkali ku nim ponuro i nieufnie. Jasne było, że większość obecnych uważa ich teraz za kompanów wędrownego magika, którego władzy ani zamiarów nikt tutaj nie znał. Jeden tylko smagły mężczyzna spoglądał na nich z taką miną, jakby dobrze rozumiał, o co chodzi. A przy tym uśmiechał się szyderczo, co wprawiało przyjaciół Froda w wielkie zakłopotanie. Wkrótce wymknął się z izby, a za nim pospieszył zezowaty przybysz z południa. Ci dwaj zresztą szeptali z sobą przez cały wieczór. Odźwierny Harry poszedł zaraz w ich ślady. Frodo stracił głowę. Nie wiedząc, co począć, wypełznął z pomiędzy stołów w ciemny kąt, gdzie obieży świat siedział nieruchomy, niczym nie zdradzając swoich myśli. Frodo oparł się o ścianę i zdjął z palca pierścień. Nie miał pojęcia, jakim sposobem klejnot znalazł się na jego palcu. Przypuszczał, że śpiewając, bawił się nim bezwiednie w kieszeni i że wsunął pierścień przypadkiem, kiedy przewracając się, szarpnął ręką, gdy próbował chwycić równowagę. Przemknęło mu też podejrzenie, czy pierścień nie spłatał mu umyślnie figla. Może chciał się ujawnić, odpowiadając na życzenie albo nawet rozkaz kogoś z obecnych na sali. Trzej ludzie, którzy opuścili przed chwilą gospodę, nie budzili wcale zaufania. — No i co? — spytał obieżyj świat, kiedy Frodo znów się pokazał. — Dlaczego to zrobiłeś? — Toż to gorsze niż wszystkie głupstwa, jakie mogli palnąć twoi towarzysze. — Paskudnie wdepnąłeś. A raczej wetknąłeś palec, prawda? — Nie rozumiem, o czym mowa — rzekł Frodo zły i przestraszony. — Ależ rozumiesz, doskonale — odparł obieżyj świat. — Teraz lepiej poczekajmy, aż się ten zgiełk uciszy, a potem, jeśli łaska, panie Baggins, chciałbym z tobą zamienić parę słów na osobności. — O czym? — spytał Frodo, nie zdradzając zaskoczenia na niespodziewany dźwięk swego nazwiska. — O sprawie dość ważnej dla nas obu — rzekł obieżyj świat, patrząc mu prosto w oczy. — Usłyszysz może coś, co ci się przyda. — Dobrze — powiedział Frodo, siląc się na obojętną minę. Pogadamy zatem później. Tymczasem przy kominku toczył się spór. Pan Butterbur, który właśnie nadbiegł, próbował coś zrozumieć ze sprzecznych relacji gości, przekrzykujących się wzajem. — Widziałem na własne oczy — mówił jeden z hobbitów. — A właściwie nie widziałem. — Rozumie mnie pan chyba, panie Butterbur. Zniknął w powietrzu. — Nie może być, panie Magward — ze zdumieniem zawołał gospodarz. — Właśnie, że może, skoro było — odparł Magward. — Skoro mówię, to powiadam. Musiała tu zajść jakaś pomyłka, rzekł Butterbur, kręcąc głową. Pan Underhill nie jest taki lekki, żeby się rozpłynąć w powietrzu i z pewnością gdzieś tu się skrył na sali. A gdzie, a gdzie? Wykrzyknęło kilka głosów. A skądże mam wiedzieć? Wolno mu być gdzie chce, byle rano zapłacił za nocleg. Proszę, pan Tuk jest tutaj, nie powiecie, że zniknął. Co widziałem, to widziałem, a widziałem, że go nie było widać, upierał się Magward. A ja mówię, że to pomyłka, powtórzył Butterbur, zbierając na tace potłuczone kufle. Oczywiście, że pomyłka, odezwał się Frodo. Nie zniknąłem wcale, jestem tutaj. Rozmawiałem w kącie z obieży światem. Wysunął się w krąg światła padającego od kominka, lecz większość towarzystwa cofnęła się przed nim, jeszcze bardziej teraz zdumiona. Nie zadowoliło ich tłumaczenie, że przewróciwszy się, podpełznął szybko pod stołami w kąt. Gromada wzburzonych i zaniepokojonych ludzi i hobbitów zaraz wyniosła się z gospody, straciwszy chęć do dalszej zabawy tego wieczora. Ten i ów rzucił Frodowi nieżyczliwe spojrzenie, a wszyscy szeptali coś między sobą. Krasnoludowie i obcy ludzie, których paru tu nocowało, powiedzieli dobranoc gospodarzowi, lecz Froda i jego przyjaciół zbyli milczeniem. Wkrótce tylko obieży świat, na którego nikt nie zwracał uwagi, został pod ścianą. Pan Butterbur nie wydawał się zbytnio zmartwiony. Zapewne liczył, że w jego gospodzie przez następnych kilka wieczorów będzie pełno, póki cała okolica nie obgada gruntownie tajemniczego zdarzenia. — No i co pan zrobił, panie Underhill? — zwrócił się do Froda. — Wystraszył mi pan gości i potłukł kufle swoim brykaniem. — Bardzo mi przykro, że sprawiłem tyle zamieszania — rzekł Frodo. — Doprawdy nie miałem wcale takich zamiarów. To bardzo nieszczęśliwy przypadek. — Już dobrze, dobrze, panie Underhill. — Ale następnym razem, jeśli pan zechce fikać koziołki czy też pokazywać magiczne sztuki, niech pan lepiej uprzedzi całe towarzystwo, a przede wszystkim mnie. My tu trochę podejrzliwie odnosimy się do wszelkich dziwactw czy cudów i nie lubimy niespodzianek.
— Nic podobnego nigdy już nie zrobię, obiecuję panu, panie Butterbur. A teraz pójdę chyba do łóżka. Chcemy ruszyć jutro jak najwcześniej. Czy będzie pan łaskaw dopilnować, żeby kucyki były gotowe na 8 rano?
— Oczywiście. Ale nim się pożegnamy, poproszę o chwilkę rozmowy w cztery oczy, panie Underhill. Coś mi się właśnie przypomniało, co muszę panu powiedzieć. Mam nadzieję, że mi pan tego nie weźmie za złe. Załatwię jeszcze to i owo, a później przyjdę do pańskiego pokoju, jeśli pan pozwoli.
— Proszę bardzo — odparł Frodo, ale serce w nim zadrżało. Ciekaw był, ile jeszcze rozmów w cztery oczy przyjdzie mu odbyć i czego się jeszcze dowie, zanim będzie mógł pójść spać. Czyżby wszyscy sprzysięgli się przeciw niemu? Zaczął podejrzewać, że nawet pyzate oblicze starego Barlimana kryje jakieś złowrogie zamiary.